Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest nie tylko mistrzyni świata w trójboju, ale także mistrzyni Europy w wyciskaniu leżąc, no po prostu bardzo silna kobieta, Zuza Kula. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam cię bardzo.
Słuchaj, zawsze muszę się na wstępie zapytać, jak tam u ciebie? Nagrywamy to w bardzo szczególnym okresie, bo dzisiaj jest poranek wielkanocny, no więc właśnie, jak tam u ciebie, jak tam czas mija obecny?
No w sumie dopiero co wstałam, jest dosyć wczesna godzina, chociaż ja też zawsze wcześnie wstaję. Dzisiaj taki nietypowy dzień, bo beztreningowy, niedziela wielkanocna, więc też ten czas na pewno spędzę sobie z rodziną.
Ogólnie w niedzielę nie trenujesz, czy raczej dzisiaj po prostu z racji tego, że Wielkanoc?
Z racji tego, że Wielkanoc, bardzo rzadko mam dni nietreningowe.
Aha, czyli jesteś takim, czyli już jesteś, że tak to ujmę, na takim poziomie, bo to właśnie też jest bardzo ciekawy temat, bo jest sporo osób, które z jednej strony, wiesz, masz osoby, które wspięły się tam na szczytowy poziom w swojej dziedzinie i trenują po 3-4 razy dziennie, a są osoby, które trenują i po 20 razy, przepraszam, tygodniowo, a są osoby, które po 20 razy tygodniowo trenują, nie? Tam po kilka razy dziennie.
Tak, no ja zdecydowanie do tej drugiej grupy ludzi należę.
Czyli, ale to też pewnie tak masz, że te jednostki poszczególne nie są aż takie wymagające, tylko pewnie jakieś takie rozdzielone na mniejsze, krótsze.
Dokładnie tak. No zazwyczaj robię po 2 treningi dziennie, rano i wieczorem.
I jakbyś tam mogła przybliżyć, jak to wygląda?
Znaczy mniej więcej w tygodniu wychodzi mi między 9 a 12 treningów, no i wiadomo, nie są to tylko treningi typowo siłowe, jest to też dużo takiej ogólnej rozwojówki, bo ogólnie moim trenerem jest trener od lekkoatletyki. No zazwyczaj jest tak, że ten pierwszy jest taki typowo siłowy, właśnie typowo trójbojowe ćwiczenia. No i drugi często to jest jakieś tam GPP, piłki lekarskie, saneczki, skipy, bieganie, skakanie i tak dalej. Czyli tak zazwyczaj.
Czyli zaprzeczasz tą teorię, że trójbój to tylko dźwiganie ciężkiej sztangi do 3 powtórzeń i tyle.
Dokładnie tak.
No bo to też taka spora, nie wiem nawet jak to ubrać słowa tak z rana, ale no takie nie do... szacowanie, nie, że ten trójbój to nie jest takie coś, że przychodzisz sobie na siłownię i zaczynasz dźwigać na niskich zakresach powtórzeń, tylko to wymaga trochę tej świadomości nad ciałem.
Tak, tak. Nie, ja uważam, że przede wszystkim dźwiganie ciężaru wymaga takiego ogólnego przygotowania swojego ciała do tego. Ja przez parę lat, zanim w ogóle wzięłam sztangę w ręce, to trenowałam tylko właśnie takie rzeczy.
Dobra, to jeszcze sobie później do tego przejdziemy, a teraz mam pytanie do ciebie, jak święta już, to osoby tutaj słuchające, że tak to ujmę, to ten podcast, bo on jest po świętach, już no są po świętach, ale jak to właśnie, jakie masz plany na te święta i najbliższy tutaj czas?
No szczerze mówiąc, w tym roku tak dosyć w gronie rodzinnym, no bo też wiadomo, jeszcze sytuacja COVID i tak dalej, więc nigdzie nie wyjeżdżam w domu na spokojnie i tyle.
Czyli tutaj, że tak to imię, będzie na spokojnie i bez jakichś tam zbędnych przemieszczeń. Będziesz tak, się, tak. Będziesz, nie wyjdziesz poza poprawność polityczną.
Dokładnie tak.
Nie wyjdziesz poza poprawność polityczną. No tutaj w ogóle śmieszna sytuacja z tym jest. Rok temu każdy myślał, że wszystko będzie normalnie, a tu się okazuje, że tak naprawdę to się... Nie wiadomo, czy to środek, początek, czy koniec tego. No jest dziwnie.
No dokładnie.
A jakie tutaj ty masz na ten temat zdanie?
No szczerze mówiąc, to na początku byłam tym dosyć przejęta, tym bardziej, że to się wszystko zaczęło w momencie, kiedy doznałam takiej dosyć poważnej kontuzji, bo kontuzji kręgosłupa. No i tamten okres był dla mnie bardzo ciężki, przechodziłam takie dosyć ciężkie załamanie nerwowe. No ale tak powiedzmy, im cieplej się robiło bliżej wakacji, tym ta sytuacja się polepszała, tak samo z tym COVID-em. I już myślę, że to jest na takiej dobrej drodze, a później znowu to się wszystko zaczęło z tą pandemią pod koniec roku i teraz już widzę, że wszyscy ludzie mają tak troszeczkę wywalone w to.
No nawet z tego, co ja tutaj zauważam, albo z tego, co ja słyszę, to nawet te starsze osoby, które teoretycznie na początku, wiesz, najbardziej panikowały, coraz bardziej zaczynają w to powątpiewać z racji tego, jak to się wszystko odbywa. To znaczy, no wiesz, tutaj o czymś słyszymy, że jest jakiś zakaz, a za chwilę widzimy, że on jest przez daną osobę, która teoretycznie go wprowadza, jest łamany albo bagatelizowany.
No, no, dokładnie, dokładnie. Ja nie, ja po prostu widzę, że no to moim zdaniem ja się też w politykę nie chcę tutaj pieprzać,
Nie,
bo się
to
nie
nie ma
znam.
co.
No,
Jasne.
ale no,
Ale
ja
no
tak
wiesz,
widzę.
jak się widzi, co się dzieje, to
Tak,
aż można za
tak.
głowę złapać, nie? No.
Dokładnie,
No, ale
dokładnie
no
tak.
nic, takie czasy przyszły, będzie co opowiadać
Tak.
wnukom i tak dalej. Dobrze, słuchaj, jesteś osobą, która ma bardzo, bardzo, bardzo ciekawą przeszłość. Tam wspominałaś, że przed rozpoczęciem przygody z ciężarami, że tak to ujmę, no praktycznie tylko u ciebie ogólnorozwojówka, ale już tak pomijając ten aspekt stricte treningowy i sportowy, to nie było u ciebie tak prosto, jakby się mogło wydawać, że sobie pójdę na siłownię. Tylko to było jakby poparte jakąś przygodą. Jakbyś to mogła właśnie gdzieś to przybliżyć tutaj słuchaczom, żeby mogli ciebie lepiej poznać.
Ogólnie u mnie wszystko zaczęło się w gimnazjum. Miałam dosyć ciężkie dzieciństwo, bo rodzice są po rozwodzie i tam się wiele działo w moim życiu. Przez ten okres sporo przytyłam. No i poznałam w gimnazjum właśnie mojego trenera obecnego, z którym trenuję od początku w ogóle jakichkolwiek przygód ze sportem. Przyszłam sobie tam do niego na stadion. On jest ogólnie trenerem lekkoatletyki. No i mi się spodobało, no na początku tak dosyć ciężko mi to szło, no bo wiadomo, musiałam gubić te kilogramy. No ale później to poszło w drugą stronę. Przeszłam przez taki dosyć ciężki okres anoreksji, bulimii sportowej, ortoreksji. Także no tutaj moja waga z ponad 60 kg spadła do 32 najniżej. No więc tak dosyć poważnie już było. No ale z tym problemem również sobie poradziłam tutaj z moim trenerem i z jego pomocą. No i później to był taki właśnie okres, gdzie zajmowałam się lekkoatletyką, głównie biegami długodystansowymi, bo biegałam głównie dystanse pod 10 km, później miałam być przygotowywana pod maratony. No i nie ukrywam, że dosyć dobrze mi szło, bo w sumie na każdych zawodach byłam na podium. Także tutaj też mam Mistrzostwo Polski. Pewnie mało osób wie, ale na pierwszych zawodach zdobyłam Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych policji.
Tak
Na
przy okazji,
dystansie
nie?
około, tak przy okazji.
Tak,
No.
tak se pobiegłem szybciej trochę.
Tak. Bo umówiłam się z koleżankami, że że pobiegnę z nimi, a potem mi się gdzieś tam zgubiły i tak wyszło.
I
No.
goniłaś ją.
Tak, no i tak, goniłam je, a potem się okazało, że przybiegły za mną. No. Także też taka ciekawa sytuacja. No ale później trener chciał mnie oddać do innego trenera, no i ja za bardzo nie chciałam, zaczęłam tam wymyślać. No i zainteresowałam się treningiem siłowym, bo gdzieś tam też te elementy trener zaczął wprowadzać i mi się to podobało. I jako takie uzupełnienie po prostu do biegania. No i tak zainteresowałam się tym, no i stwierdziłam, że pójdę sobie na bikini fitness. Poszłam na bikini fitness, zastartowałam 2 razy, powiedziałam, że nigdy więcej w życiu.
A dlaczego? Jakby tutaj, jakby, bo generalnie dużo osób chce właśnie zejść do takiego poziomu tkanki tłuszczowej, nawet nie ze względu na nawet nie ze względu na ten wygląd, co ze względu na ten mentalny aspekt, na takie sprawdzenie siebie. A u ciebie właśnie jak to wyglądało?
U mnie to było tak jakby troszeczkę na odwrót, bo
Aha.
wszyscy redukują do takich zawodów, a mi zostało powiedziane, że jestem za chuda. Ja wtedy miałam anoreksję i tak troszeczkę musiałam jakby przybrać tej masy, żebym nie była zbyt chuda, że tak powiem, więc troszeczkę sobie musiałam podbudować tej masy. Po prostu zostało mi uświadomione, że jednak mam jakiś problem i że nie mogę być aż tak chuda. No więc no okej, no wystartowałam sobie, no ale jednak no, nie spodobał mi się, że tak powiem, ten sport. Wiem, jakie to jest ciężkie tutaj dla przykładowo kobiet, które startują, bo często jest to związane z tym, że tracą miesiączkę. No, wszystkie takie podobne właśnie do anoreksji, takiej typowej objawy, jak wypadające włosy, sucha skóra, właśnie zaburzenia hormonalne i tak dalej. No to na pewno nie jest zdrowe, ale oczywiście to się też tyczy mężczyzn. No ale no cóż, no mi się po prostu nie spodobał klimat na tych zawodach, jaki był, bo tutaj odróżnienie z trójbojem, no to jest niebo a ziemia. Ja widziałam, że tam na bikini po prostu jest taka zawiść bardzo często między tymi zawodniczkami. Oczywiście ja też nie chcę tutaj generalizować, bo no, tylko dwa starty miałam w swoim życiu. No ale tutaj przykładowo zapomniałam oliwki na scenę i nikt nie był w stanie mi jej pożyczyć. No, a tutaj na trójboju to ktoś kogoś nie zna, pożycza pas, neopreny, singlety, wszystko i nie ma problemu żadnego. No. Także to mi się po prostu nie spodobało od tej strony.
Tak, można nawet do tego przyrównać, że tutaj nie, że kogoś obgadujemy, ale wiesz, jesteś na scenie bikini, jak Miss ubrana i już się, wiesz, czujesz jakby lepsza i nie możesz nikomu pomóc. No takie to jest dziwne, no. Nie wiem, czy
Tak.
to jakby sport mówi coś o świadomości, może coś tam może mówić.
Tak, dokładnie. No.
Dobrze, słuchaj, a tutaj jak chodzi o te twoje problemy zdrowotne, tutaj no, z anoreksją i tak dalej, to ty nie korzystałaś z tak porady żadnego psychodietetyka ani psychologa.
Nie. U mnie jedyną osobą, która tak w sumie pomogła mi z tego wyjść, to był mój trener.
Rozumiem.
Także w sumie tak.
Czyli
Nie było
można
jakby.
powiedzieć, że trafiłaś złotego człowieka.
Tak, naprawdę człowiek orkiestra zna się na wszystkim.
To można nawet przyrównać tutaj do takiego, że on po prostu pełnił gdzieś tam rolę twojego, nie wiem, może taty, coś takiego opiekuna życiowego, który gdzieś tam cię wyprowadził na tą prostą.
Tak, mi się właśnie tak wydaje, bo ja właśnie po tym rozwodzie rodziców mieszkałam potem już z mamą. Z tatą miałam bardzo mały kontakt, więc tutaj myślę, że to była taka osoba, która mi go po prostu zastąpiła i w pewnym stopniu wychowała mnie w takich najcięższych chwilach tutaj właśnie gimnazjum.
No, bo to jest jednak ten wiek, ja mam wrażenie, patrząc po sobie, jest chyba najwięcej w człowieku takich głupich i jednocześnie, no najwięcej po prostu się w tej psychice mimo wszystko dzieje i nawet jak się nie wydaje, żeby to był jakiś bunt, no to i tak nam się wydaje, że my wiemy najlepiej i po prostu jakieś tam swoje przemyślenia w tej jeszcze wtedy durnej główce mamy, nie?
Tak, dokładnie.
A tutaj właśnie jak chodzi o sport, to te przejście między treningiem takim nie aerobowym, tylko takim wytrzymałościowym, takim tym bieganiem długodystansowym, a takim właśnie trójbojem, czy takim treningiem już pod sylwetkę, tej kulturystyką, że tak to ujmę, to było taka bardzo decyzja dobra, to teraz będzie więcej tego, czy to było takie bardzo płynne przejście?
Znaczy to ogólnie było tak, że ja w pewnym momencie złamałam sobie kość strzałkową. Było to spowodowane właśnie tym taką niską gęstością mineralną kości, spowodowaną właśnie anoreksją i takim niedożywieniem. No, później to się zdarzyło w drugiej nodze, więc ja byłam po prostu zmuszona do tego, żeby więcej trenować na siłowni, po prostu nie mogłam chodzić, a tym bardziej biegać. No, więc tutaj w tym momencie byłam po prostu zmuszona do takiego treningu, a że mi się spodobało, no to już inna rzecz.
No, oj, przepraszam. No, już tutaj inna rzecz. Dokładnie tak, jak mówisz. No, a tutaj, jeśli chodzi o starty, to właśnie jak u ciebie wyglądał ten, że tak to ujmę, ten proces i kiedy właśnie były te starty i co myślałaś po tych startach? Tutaj, jak już tak. Bo wiadomo, że teraz jest twoje przemyślenia są takie, no, że gdzieś tam. To było, wiesz, może nie naturalna droga, ale taki, no, że musiałaś tego spróbować, żeby dowiedzieć się, co jest dla ciebie dobre, ale wtedy, jak się do tego przygotowałaś, to jakby pewnie wiązałaś z tym duże nadzieje.
W sumie to nie, bo
Nie? Aha.
przed pierwszym, nie, przed pierwszy start miałam coś takiego, że to w ogóle to było wyciskanie. I moim pierwszym startem były Mistrzostwa Polski. I to było dokładnie 2 tygodnie po starcie w bikini. Ja już byłam tam zapisana do tego klubu w Polskim Związku, więc nie musiałam ogarniać tych rzeczy, bo po prostu już startowałam w bikini. No i jedyne co zrobiłam, to po prostu stwierdziłam, a dobra, wystartuję sobie. No i zgłosiłam się do kategorii 43 kg, czyli do tej najniższej juniorskiej. No i wtedy musiałam zbić kilogram wagi, bo się okazało, że mam kilogram nadwagi. Zbiłam tą wagę. No i później pojechałam na zawody, udało się. No i co się okazało, to tam w pierwszym albo w drugim dokładnie podejściu zrobiłam rekord Polski. Tak, w
Przy
sumie nawet
okazji?
nieświadomie. Tak, przy okazji, tak. Tak, w sumie
Ja
nawet
mam wrażenie w
tak.
ogóle, że ty wszystko zrobiłaś na razie do tej pory przy okazji.
Tak. To w sumie tak trochę nawet nieświadomie, nawet nie wiedziałam, że można co pół kilo podchodzić, tak. No, w ogóle pierwsze podejście spaliłam za brak komendy stojak, także no nie, no fajnie było ogólnie, miło wspominam. Podobnie tak było też z Mistrzostwami Świata, moimi pierwszymi, bo też tak pojechałam, no tak. Po pół roku trenowania w ogóle czegokolwiek na siłowni pojechałam, zostałam mistrzynią świata, tak, no, tak przy okazji.
No, tak
No.
przy okazji tam ci się coś udało podnieść ciężkiego.
Tak.
A jak jeszcze chodzi tutaj o twoją młodość, to powiedz mi, twoje otoczenie, ale nie takie, wiesz, trener i tak dalej, jak to wszystko odbierało, bo to jest, czy trafiłaś na ludzi, którzy cię bardziej wspierali, czy byłaś jakby sama sobie pozostawiona?
Szczerze mówiąc, w momencie, kiedy zaczęłam w ogóle trenować cokolwiek, zaczęłam chudnąć, tutaj moje wszystkie koleżanki tak jakby odwróciły się ode mnie i zostałam pozostawiona sama sobie. No, jeżeli chodzi o tutaj mamę, z którą mieszkałam, no to no niestety też tak nie dotrzymywałam zbyt dużego wsparcia, bo ona też nie popiera, że tak powiem, zdrowego stylu życia, tak delikatnie mówiąc.
To
No.
jest jej to obojętne, że tak to ujmę.
No, powiedzmy. No.
Rozumiem.
Także zostałam sama po prostu.
No, to jesteś naprawdę, trzeba przyznać, że od początku gdzieś tam bardzo silną osobą psychicznie, jeśli nie korzystałaś, że nie wykruszyłaś się jakby mentalnie, gdzieś tam pewnie ten sport to było takie twoje, że mogłaś gdzieś tą swoją złość przekuć, inni niestety inaczej wybiera, że tak to imę. No, wiesz co mam na myśli, no
Tak.
nie idą w tym kierunku, którym powinni, a tutaj zamiast siebie sama jakby jeszcze bardziej no, zepsuć siebie jeszcze bardziej siebie, nie wiem jak to powiedzieć, może ty wiesz co mam na myśli na
Tak,
pewno,
wiem.
no, żeby jeszcze się bardziej tutaj dowalić, to ty właśnie poszłaś w tym kierunku, żeby gdzieś tam siebie budować w taki czy inny sposób, już może nawet niekoniecznie, bo to też z zaburzeniami odżywiania, z jednej strony można powiedzieć, że to jest gdzieś tam wykańczanie siebie, ale osoby, które, przynajmniej ja to zauważyłem, bo ja też tam gdzieś tam miałem te przygody, nie chcę mówić, że miałem jakąś tam anoreksję, bo mi jej nigdy nie stwierdzili, no ale jakby objawy i to, jak wyglądałem, to było, no, anorektyk, nie? No, ale już mniejsza z tym, że te osoby właśnie mają taką bardzo silną psychikę przez to, co przeszły. Że wydaje się, że one są, wiesz, słabe, bo się poddają gdzieś tam tej opinii psychicznej, ale to, co się ma w głowie i to, jaki się tam gdzieś przy okazji głód zdobywa, to samo to, że ty się gdzieś tam dwa razy mogłaś przygotować do tych, zejść do skrajnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej i gdzieś tam właśnie to utrzymać, to tylko świadczy o tym, jak silną psychicznie jesteś osobą, nie tylko fizycznie.
No mi się właśnie wydaje, że takie ciężkie sytuacje w życiu nas tak umacniają bardzo.
No,
i fizycznie, i psychicznie, tak.
No, tutaj też warto wspomnieć, bo ostatnio przeglądając twojego Instagrama, no bo oczywiście musiałem zrobić tutaj małe odświeżenie przed rozmową, wspominałaś sporo o roku 2020 i że on bardzo dużo u ciebie zmienił i bardzo dużo ciebie nauczył. I tutaj jakby mówiłaś o wspomnianej kontuzji, jakbyś mogła tutaj właśnie o niej nieco więcej opowiedzieć i o tym, jak sobie z nią poradziłaś.
Ogólnie to była kontuzja kręgosłupa. Jest to dyskopatia L4-L5.
Mhm.
No i ogólnie jest to spowodowane prawdopodobnie moją złą techniką, która wcześniej była. Nikt nigdy nie uczył mnie takiej bardziej poprawnej tutaj techniki żadnego z ćwiczeń na siłowni. Po prostu przychodziło się, no może być to, może być tamto. No i z czasem ja się starałam gdzieś tam doszkalać, jeżeli chodzi o tę technikę, no ale leżała technika mojego martwego ciągu. No i tutaj nie byłam w stanie nigdy utrzymać prostych pleców. Nie rozumiałam po prostu tego ruchu, jak on ma wyglądać. Mimo tego, że dźwigałam duże ciężary, to ta technika była no, straszna. No i to po prostu wyszło. W pewnym momencie zaczęły się tam bóle w biodrze, w plecach. No i po takim miesiącu męczenia się, może nawet nie z bólem, przy okazji dołożyła się tutaj tak kwarantanna i to wszystko, co było. Musiałam ze sztangą się przenieść do pokoju. Zostałam też obcięta od moich przyjaciół, od rodziny tutaj, od trenera. No i tak zostałam pozostawiona po prostu sama sobie. No i wtedy po prostu miałam takie, delikatnie mówiąc, załamanie nerwowe. No nic mi nie pomagało, było w pewnym momencie tak źle, że ja nie byłam w stanie wstać z łóżka bez leków przeciwbólowych.
Mhm.
No także, a starałam się robić jeszcze przysiady i ciągi. Po prostu próbowałam każdego dnia, mówię, a może dzisiaj. No, to nie było zbyt rozsądne, no ale po prostu robiłam wszystko, żeby móc wrócić do tego, co chcę robić.
Mhm.
No jedyne, co mogłam, to wyciskanie. No ale całe szczęście trafiłam do bardzo dobrych lekarzy. No usłyszałam parę razy, że no może być tak, że nigdy nie wrócę w ogóle do trójboju.
Aha.
No więc no niestety tutaj miałam w głowie nawet najgorsze myśli. No ale całe szczęście udało się w jakiś sposób to złagodzić. No i w tym momencie już nie mam żadnych objawów, więc no jest, powiedzmy, bardzo dobrze. Dosłownie 2 miesiące po tym, jak ten taki najgorszy moment był też właśnie na przełomie marca-kwietnia, no to pojechałam sobie właśnie też tam do mojej znajomej Pauliny Szymanel, tam do jej trenera. No i tam właśnie u nich sobie, że tak powiem, naprawiłam tutaj mój martwy ciąg. Nauczyłam się po prostu tego, jak poprawnie to wykonywać wszystko.
Pan Tadeusz Tesmer wytłumaczył.
Tadeusz. Tak, tak. Jak prowadzić cały ruch myślowo. Bo po prostu brakowało mi tego wzorca, jak to ma wyglądać. Co po kolei mam zrobić. No i takiej podstawy, kiedy się nauczyłam, to już po prostu wszystko zaczęło się układać, że tak powiem. No, także nauczyłam się takich podstaw, jak tam oddychanie, jak praca stopą, no i tak dalej. No, takich podstaw, których po prostu nie miałam.
Tak, tak. No to, tak. To, wiesz, to są podstawy, a dużo właśnie te dobre podstawy, te jakby takie słuszne, to w tym mainstreamie to one niekoniecznie są dobrze wytłumaczone, nie? I przez to później od martwego ciągu bolą plecy.
Tak,
i
tak.
Takie te wszystkie brednie później wychodzą, nie? Bo jak ktoś powie, że no zepnij plecy, no to zepnie plecy, ale zepnie je tak, że po prostu ma garba, nie? I gdzieś tam nie obniży tego biodra wystarczająco, albo obniży je za nisko, no i później to wszystko dostaje po tyłku, po plecach. O.
Dokładnie, dokładnie.
No. I tak to idzie. No i tutaj właśnie po tym okresie, jak już tutaj, że tak to imę wróciłaś, to też tam zrobiłaś fajny wynik.
No, myślę, że całkiem przyzwoity. Ja się tutaj zaczęłam ogólnie bardziej interesować trójbojem sprzętowym też. Z racji tego, że no, nie ma też wielu zawodniczek w Polsce czy też na świecie, a tak osobiście uważam, że te rekordy czy wyniki nie są wysokie. No i stwierdziłam też, że sobie wystartuję kiedyś, też akurat w Kanadzie,
Przy
tam
okazji.
też sobie, tak przy okazji sobie wystartowałam. Tam akurat byłam wicemistrzynią świata, tak, no ni niestety nie wyszło tam, no ale no cóż. No, ale tam akurat sytuacja była taka, że nigdy nie zrobiłam głębokiego przysiadu przed tymi zawodami, więc no nie byłam pewna, czy w ogóle coś zaliczę. Leciałam do Kanady, więc tak, no, wypadałoby coś tam zaliczyć.
No, coś
Więc
tam.
nie szłam tak wysoko, tak. No, ale wracając do tematu, to tak jakieś 3 miesiące, 4 po tej kontuzji sobie wstałam taki nieoficjalny rekord świata w tym sprzęcie. Tak, no w klasyku tam nieoficjalny rekord Europy, później to tam porobiłam na zawodach oczywiście. No ale teraz na tych zawodach, co były w Puławach w grudniu, myślę, że też całkiem spoko wyniki porobiłam. Akurat tam była sytuacja taka, że wagi nie zbijałam, a dobijałam, bo stwierdziłam, że chciałabym sobie pobić rekord Polski w kategorii 5-7, a przypomnę, startuję w kategorii 4-7, więc tutaj musiałam dobić tą wagę dosyć sporo. No ale gdyby to były zawody, kiedy startowałabym w swojej kategorii, no to porobiłabym tutaj juniorskie, nieoficjalne rekordy świata w przysiadzie, w ławce i w totalu. Także myślę całkiem okej.
No, całkiem
Całkiem
powiedział, że
okej.
nieźle, że na pewno niewiele osób by takim czymś mogło się pochwalić i w ogóle niewiele osób w twoim wieku, wiesz, celuje w takie rzeczy, tutaj pobijanie jakichś rekordów. Już nawet nie chodzi o dziedzinę, w jakiej to jest robione, co w ogóle, że jest taka, wiesz, mentalność, że ty nie idziesz że po prostu idziesz na te rekordy, że się ich nie boisz, nie? Bo ty nie masz na przykład czegoś takiego, że jak podchodzisz do ciężkiej sztangi, to że masz właśnie coś takiego, że kurde, ona tyle waży, że nigdy tego na plecach nie trzymałam.
Ogólnie to często pojawiają się jakieś takie myśli, ale po prostu nie można dać, przejąć im kontroli nad sobą, że tak powiem. No.
A praktykujesz właśnie jakieś tutaj, nie wiem, tam, jakieś, wiesz, medytacja, jakieś oddychanie głębokie, żeby tak to, właśnie sobie gdzieś się ten stan fajny wprowadzić przed ciężkimi zawodami?
Ja ogólnie zaczęłam sobie stosować wizualizację. Bardzo lubię sobie puścić jakąś taką fajną muzykę, którą później słucham na zawodach. No i staram się w głowie odtworzyć po prostu każdy lift, który będę miała później, czy to na treningu, czy na zawodach. Także, no, ja myślę, że to jest bardzo pomocna rzecz.
Bardzo, bardzo ciekawa, bo niektórzy po prostu się z tego, wiesz, śmieją. Jak można sobie wyobrażać, że nie wiem, że robi się przysiad po kolei, całą sekwencję, że w czym to, czy tam daną czynność i gdzieś tam to sobie wyobrażać. No, wiesz, ludziom się to nie mieści w głowie, a to naprawdę nawet już nie chodzi tylko o tą, wiesz, o samo trenowanie, co nawet gdzieś tam o bycie bardziej pewnym siebie w codziennych sytuacjach można coś sobie wyobrazić.
Tak, dokładnie. Myślę, że wszystko to, co się robi też na treningu, bardzo często później wpływa na takie życie normalne i dużo łatwiej jest sobie radzić też z pewnymi rzeczami po prostu w życiu codziennym, tak?
No wiesz, idziesz na siłownię, pokazujesz sobie, że umiesz wygrywać, i później gdzieś ta pewność siebie przetacza się na to, żeby w codziennych sytuacjach też być bardziej pewnym siebie i dążyć do tego zwycięstwa, a nie, bo ja nie dam rady, albo nie chce mi się, nie? To lenistwo takie, no, bycie takim słabym.
Dokładnie tak.
A jak chodzi o trójbój sprzętowy, gdzieś właśnie, no bo Jaki czas temu ty zaczęłaś w ogóle w sprzęcie trenować?
Szczerze mówiąc, to było tak. Początki to myślę, że u każdego zawodnika były takie dosyć ciężkie i powolne. Przynajmniej u mnie to było tak, że ja zaczynałam nawet już na pierwszym zgrupowaniu kadry, na jakim w ogóle byłam. Tam trener zawiązał bandaże, mówi: No, zobacz sobie, nie? Ja wtedy tak przeżywałam, bo w ogóle ja jestem osobą, która bardzo łatwo, że tak powiem. Robią mi się siniaki, rany i tak dalej. Mi się strasznie wolno goją, takie rzeczy. No, także po prostu po siadach w sprzęcie wyglądam, jakbym była, nie wiem,
Po wojnie.
pobita albo tak. Tak, także no, ja po prostu bałam się tego, to było dla mnie coś strasznego, no nie mogłam tego przeżyć. Także no, ja stwierdziłam, że nigdy w życiu tego nie będę robić. No później, rok później, tak, no ja po prostu stwierdziłam, że były rekordy Polski tam do pobicia, to był chyba czerwiec 2019, no to. Mówię, dobra, zrobię sobie tam w samych bandażach przysiady, w jakiejś tam luźnej koszuli wyciskanie, no i tyle, żeby te rekordy pobić. No bo ja jestem ogólnie taką osobą, co ja jestem uzależniona od tych rekordów. Ja się po prostu martwię tylko o te rekordy, których nie mam. No,
A to
tak.
dobrze, to dobrze, to
Tak.
dobrze.
No, więc po prostu, no wtedy już wystartowałam sobie, no i po prostu zostałam zmuszona później do pójścia w ten sprzęt, no bo. Musiałam do tej Kanady tam lecieć, no. To jak mówię, no niestety tylko wicemistrzostwo świata, no ale jednak poleciałam tam, no to fajna przygoda.
Z jednej
Tak.
strony tylko wicemistrzostwo, a z drugiej no rywalizowałaś z
No
zawodniczkami, które
też.
no, każdy tam mógł trafić z całego świata. Znaczy, ile jest ludzi na świecie.
No ja wiem.
No.
No, także także po prostu wtedy tak jakby spodobało mi się to już. No i coraz bardziej szłam w ten sprzęt, że tak powiem. No ale jednak sprzęt jest bardzo tutaj techniczny, że tak powiem. No i tutaj brakowało mi przede wszystkim tej techniki, tak? I dopiero kiedy już wyleczyłam sobie tą kontuzję i zaczęłam te wszystkie boje robić bardziej technicznie, poprawnie, no to ten sprzęt poszedł mi dużo, dużo do przodu.
A powiedz, sporo się różni jakby takie właśnie rozumienie wzorca ruchowego w sprzęcie, a bez sprzętu? Czy to nie ma
Myślę, że
jakiejś
tak.
większej różnicy?
Tak. Ogólnie, jeżeli chodzi o przysiad i wyciskanie, to tutaj jest największa moim zdaniem różnica. No tutaj mamy w przysiadzie taśmy i kostium, który pomaga nam w wyjściu z tego dołu przysiadu. I tutaj przykładowo musimy więcej tej energii włożyć w samą końcówkę tego ruchu. No, a w przysiadzie RAF właśnie w sam dół, tak, że tak powiem. Tam jest taki najcięższy moment zazwyczaj. No i wyciskanie jest podobnie, że ta koszulka pomaga nam w wyjściu z samego dołu tego wyciskania.
I na górze tam praktycznie już sami dociskamy.
Tak, dokładnie.
No to faktycznie gdzieś tam to jest ten punkt stykowy jest w innym miejscu.
Dokładnie tak.
Dobrze. I tutaj teraz planujesz, że tak to imię bardziej iść, bo gdzieś na pewnym etapie zaawansowania ten trójbój sprzętowy i trójbój RAF bez sprzętu. Gdzieś on się po prostu rozjeżdża, rozjeżdżają się te dwa tory i trzeba wybrać tą specjalizację, czy bardziej pójdziemy w ten sprzęt, czy bardziej zostaniemy przy tym bez sprzętu. I jak tutaj sobie teraz na ten moment, na dzień, w którym to rozmawiamy, sobie myślisz, to w jaką stronę byś chciała iść?
Ja myślę, że przede wszystkim chciałam się teraz skupić na tym trójboju sprzętowym, bo w tym roku będą eliminacje na Olimpiadę Sportów Nieolimpijskich, czyli na World Games. No i nie ukrywam, że to jest takie chyba największe marzenie każdego sprzętowca. No, także to World Games będzie po prostu w przyszłym roku. No i zakwalifikowanie się tam i start tam, no to jest chyba moim największym marzeniem w życiu.
Jeszcze wygranie.
No!
Ale to już wtedy przy okazji by było.
Tak, to już tak przy okazji.
No, zakwalifikowanie się nie będzie przy okazji, ale wygranie będzie przy okazji. Nie no, ja liczę, że wiesz, że tutaj, bo patrząc na twoją taką przygodę z tym wszystkim, to naprawdę, to wiesz, tak sobie idziesz po kolei, tam zaczęłaś sobie od jakichś śmiesznych czy nieśmiesznych biegów, gdzieś przy okazji poszłaś na siłownię, gdzieś tego spróbowałaś, byłaś zmuszona przez kontuzję, później gdzieś tam te bikini, przeszłaś na trójbój, bo zobaczyłaś, że w tym trójboju no faktycznie raz, że ci się to podoba, dwa, że fajnie ci to idzie i gdzieś właśnie zbierasz sobie, wiesz, to doświadczenie i pomimo tych wszystkich przeszkód, jakie na ciebie trafiają, tak ostatnie zawody, bo one też nie były tam, z tego co widziałem, no nie były do końca udane. No to tutaj i tak bardzo fajnie to wszystko u siebie idzie w dobrym kierunku i po prostu zdobywasz po kolei kolejne jakieś takie, nie wiem, punkty milowe, kolejne trofea. Jak taka fajna historia w filmie normalnie. Mam nadzieję, że ten podcast będzie, wiesz, że ten podcast będzie taki, że kiedyś sobie ktoś, że kiedyś sobie posłuchasz, o, a to taki fajny począteczek był, nie?
Mam taką nadzieję.
No. A obecnie treningi u ciebie to głównie sprzęt, czy raczej tutaj ile się w ogóle musi zregenerować z takiego treningu po sprzęcie?
U mnie to jest właśnie taka ciekawa sytuacja, bo jeżeli chodzi o przysiady, to pierwszy dzień po przysiadach jest w miarę okej, ale później dwa kolejne to jest totalne umieranie. Aha. No. Ale później już jest okej. No, także takie 3 dni sobie zawsze daję na umieranie po prostu w treningu.
Czyli siady cię najbardziej obciążają w sprzęcie.
Tak, 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 jak najbardziej. Siady, ciągi, później na końcu koszula.
No co tutaj, można powiedzieć? A po takim treningu jest duża przepaść między takim treningiem bez sprzętu, a takim treningiem właśnie sprzętowym? Jak tutaj wchodzisz?
Ogólnie to tak. W sensie po prostu ja się czuję strasznie. No wiadomo, dochodzą też rany po tych po sprzęcie po prostu. No także tutaj nie tylko są takie obciążenia, że tak powiem, treningowe, ale też takie fizyczne. Mhm. Tak jak już wspomniałam, te rany u mnie są straszne, także no. No też wiadomo, no kilogramy są na sztandze większe, więc też jest obciążenie tutaj też ze strony układu nerwowego i w ogóle ze wszystkiego.
Tak, także no, ciśnienia.
Tak, 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 ciśnienia przede wszystkim. No, często zdarza się tak, że po prostu nawet od tego ciśnienia, które jest pod tym ciężarem, tam pęka naczynko w oku, czy w ogóle wysypuje całą twarz takimi wybroczynami. No ale to jest takie już normalne po prostu dla mnie.
No wiesz, gdzieś tam jak się to pierwszy raz słyszy na pewno, to wydaje się to być, no jak może, wiesz, dla pewnych, taka, wydaje mi się, że dla pewnych kobiet byłoby to, no jak, że ty to możesz takie coś robić, ale jeśli kogoś to jara, to gdzieś tam ten postawienie tego kroku dalej, gdzieś się to spróbuje, to jest tak jak ze wszystkim. Jak można chodzić na siłownię i wiesz, i się męczyć pod ciężarem, nie? Ale się pójdzie raz, drugi, trzeci i się to po prostu polubi. No i to mi wydaje, w mojej opinii wydaje się to być tak samo z tym trójbojem sprzętowym, że na początku, że kurczę, raz, że to boli, dwa, że to cię rani, a po chwili się okazuje, że to jest tak zarąbiste, że mogę to robić cały dzień. Dokładnie, no może nie cały dzień, ale no wiesz, no, że nie wyobrażasz sobie z tego życia, o tak.
Dokładnie tak, takie uzależniające bardzo.
No, że gdzieś tam większe ciężary, no to wiesz, dla takiej osoby z nastawieniem jak ty, że chcesz tych rekordów, no to więcej kilogramów na sztandze oznacza, wiesz, teoretycznie więcej osiągasz, nie? Lepsze to jest dla ciebie, takim, no więcej zdobywasz.
Dokładnie tak.
No, dobrze, słuchaj, chciałbym się ciebie już tak zbliżając ku końcowi zapytać o plany obecne, jakie tutaj masz poza tymi World Gamesami, żeby się tam zakwalifikować, co obecnie za zawody u ciebie będą witać, na których będziesz startować i jak się tutaj na to wszystko zapatrujesz?
No tutaj najbliższe zawody będą za niecałe 2 tygodnie tutaj. Prawdopodobnie Kielce lub Warszawa, no zobaczymy gdzie, w ogóle, jeżeli się odbędą, powodu też tego COVID-a i tak dalej. No ale liczę na to, że
Jezu,
będą,
uprzykrzające
więc
życie, nie? Tutaj to.
tak, bardzo. No ale mam nadzieję, że to się wszystko odbędzie. No, ja z utęsknieniem czekam na te zawody międzynarodowe, tak, bo to już 1,5 roku w sumie bez żadnego startu na zawodach międzynarodowych. Najbliższe tutaj będą planowane na sierpień, więc mam nadzieję, że się uda. To będą też zawody sprzętowe, więc tutaj już bym bardzo, bardzo chciała, żeby się odbyły.
I sierpień, a później? Już jeszcze nie ma planów.
Są. Ogólnie w sierpniu tutaj będą zawody w Czechach i w Rumunii. Później tam ma być trójbój klasyczny na Białorusi. No, ale no, przede wszystkim chciałem się skupić na tych eliminacjach na World Games. To będzie
Czyli to jest taki
Norwegia i to
twój
listopad.
główny start.
Tak. To Norwegia w listopadzie. Taki
Rozumiem.
docelowy w tym roku.
Rozumiem. A będzie, bo mam pytanie, ale to już tutaj już odnośnie w ogóle nie samych startów czy triboju, ale o YouTube'a, czy będziesz coś dokumentować, bo ja obejrzałem oba te filmy i one są fajne.
Tak.
I czy będziesz coś wstawiać na tego YouTube'a? Bo ja bym
Ja
pooglądał.
wiem, tutaj już mnie wszyscy cisną z tym YouTube'em. Tak to myślałam. W sensie, no, zaczęłam, spodobało mi się to, myślę, że to będę kontynuować. Na razie tutaj skupiam się na przygotowaniach do poprawki z matury, więc ja myślę, że później po tej maturze już sobie na spokojnie będę coś tam działać.
To życzę
Także będzie.
powodzenia.
Dziękuję bardzo.
No, nie tylko na zawodach, ale i w maturze.
No, dziękuję.
Nie ma sprawy. A jesteś po technikum czy po liceum?
Po liceum.
Po liceum. Dobra. Jaki kierunek był?
Biolchem.
O, matko.
No.
No, to tutaj będziesz ten. Będziesz jeszcze w przyszłości będziesz handlarzem sterydów.
No, może, a może nie.
Dobra, to wiem gdzie się odzywać w razie W.
Oczywiście.
Będziesz mi gotować. No, mniejsza z tym. Słuchaj, generalnie miałabyś jakąś radę dla trenujących, taką, jeśli chcieliby wnieść swój trening na wyższy poziom, czy tutaj mogłabyś udzielić jakiejś rady?
Myślę, że przede wszystkim tego, żeby nie bać się, bo ludzie się boją robić swojego progresu, boją się własnej wielkości, boją się startować w zawodach, chodzić na siłownię, czegokolwiek. I mnie właśnie życie nauczyło tego, że czasem nie trzeba się zastanawiać, tylko po prostu coś zrobić. Także myślę, że to jest taka przydatna.
Posłuchajcie, bo to bardzo mądre było. A masz jakąś osobę, na której się tak wzorujesz, która jest gdzieś twoją taką inspiracją, taka, wiesz, patrzysz na nią i imponuje ci jej postawa.
Ogólnie obserwuję bardzo dużo zawodniczek i zawodników też właśnie takich międzynarodowych, ale tutaj z Polski myślę, że właśnie Mrówka, ta Paulina Szymana tutaj jest,
Wiedziałem, nie?
tak, no to
Wiedziałem, że
jest,
to powiesz.
tak, no to jest taka osoba, która też sporo zmieniła w moim życiu, no.
No. Pozdrawiamy Mrówkę, jeśli tego słucha.
Pozdrawiamy.
Dobrze. To słuchaj, dziękuję tobie bardzo za tę taką godzinkę lekcyjną rozmowy. Życzę tobie wszystkiego dobrego. Życzę tobie udanych świąt, no bo to rozmawiamy to właśnie święta, żebyś tam sobie dobrze zjadła, czy tam nie możesz za bardzo teraz, przed zawodami?
No, zbijam wagę, ale zawsze coś tam sobie popróbuję.
Skubniesz coś.
No, pewnie.
Serniczka nie
No.
odmówisz.
Oczywiście, że nie.
No, dobra. To życzę tobie właśnie udanych świąt, wszystkiego dobrego, właśnie żeby zawody się odbyły, żeby to już wszystko zbliżało się ku końcowi. Ja tam w masce mogę chodzić, byleby nie było jakiś tam, że wszystko odwołują, bo to już człowieka może naprawdę no wyprowadzać z równowagi, że na coś się szykuje, a tego po prostu na końcu nie ma. I co? I to wszystko, i żeby nie było już więcej jakichś tam niepowodzeń.
No dokładnie, dziękuję bardzo. I wzajemnie.
A
No.
dziękuję.
To.
Także Wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu, o zostawieniu tego komentarza, o udostępnieniu i tyle. I dziękuję wam za przesłuchanie. Także trzymajcie się, na razie i cześć.